Dzień dobry, witam serdecznie na webinarium Instytutu Zarządzania. O otwarcie webinarium poproszę Jego Magnificencję, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana profesora Piotra Wachowiaka, dyrektora Instytutu Zarządzania.
Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że znowu spotykamy się na cyklu spotkań, dyskusję o zarządzaniu. Ten cykl spotkań, proszę Państwa, bardzo jest ważny, bardzo istotny, ponieważ dyskutujemy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących zarządzania. Dzisiaj, tak jak pan Bartek powiedział, rola i miejsce kobiet w sektorze IT. Można sobie zadać pytanie, dlaczego zajmujemy się tą problematyką. Ponieważ sektor IT kojarzony jest, proszę Państwa, z sektorem typowo męskim. I to wynika z danych statystycznych, to wynika, proszę Państwa, również z różnych badań. Wobec tego może trzeba zadać pytanie, dlaczego tak jest i jakie jest rzeczywiście rola i miejsce kobiet w sektorze IT. Czy kobiety mają odpowiednie kompetencje, a na pewno je posiadają, żeby w tym sektorze pracować. Bo obserwujemy z drugiej strony wzrost zainteresowań kobiet pracą w sektorze IT. A więc dlaczego pracuje ich mniej? Jakie napotykają, proszę Państwa, bariery? Myślę, że ta dyskusja będzie dzisiaj bardzo ciekawa, bardzo interesująca. Mamy bardzo miłego gościa, a mianowicie panią Nadzieję Kurpowicz, konsultanta cyfrowego w firmie Accenture, a z naszej strony instytutowej wystąpi pani doktor Celina Sołek-Borowska. Zapraszam Państwa do dyskusji.
Bardzo dziękujemy panu rektorowi. W pierwszej części tradycyjnie będziemy mieli krótkie wprowadzenie do tematu. I o to wprowadzenie poproszę panią doktor Celinę Sołek-Borowską. Dodam dla porządku, że Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem w ramach naszego Instytutu. A w drugiej części będziemy mieli tradycyjną dyskusję między przedstawionymi przez pana rektora rozmówczyniami, ale też zapraszamy publiczność do zadawania pytań. Jak najbardziej te wątki, które państwo uznacie za ważne, postaramy się też w tej rozmowie zaadresować do naszych uczestniczek. Ale teraz 10 minut wprowadzenia, zamieniamy się w słuch. Celino, prosimy.
Dziękuję pięknie, Bartku. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło. Celina Sołek-Borowska. Chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć na temat roli i miejsca kobiet w sektorze IT. Jak popatrzymy, proszę Państwa, na... O, nie mam, mam problem. Nie mogę zmienić slajdu.
Hubert, proszę o wsparcie, jak mógłbyś zmienić slajd.
Dziękuję. Cyfrowa transformacja często sprawia, że kompetencje, które decydują o sukcesie zawodowym w świecie technologii, zaczynają znacząco wykraczać poza sensu stricte wiedzę techniczną. Dzisiaj w świecie nowych technologii nie liczą się tylko umiejętności techniczne, ale coraz bardziej wymaga się od osób pracujących w tych działach, żeby potrafiły stworzyć zgrany zespół, wytworzyć taki klimat organizacyjny, który będzie sprzyjał innowacyjności, jak również zorganizować, udoskonalić doświadczenie klienta. I okazuje się, proszę Państwa, że bardzo często to właśnie kobiety nie tylko nie dorównują umiejętnościami technicznymi mężczyznom, ale bardzo często posiadają wyższe kompetencje społeczne. Dlatego mądre firmy zaczynają tworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy, które będzie zachęcało kobiety do zostania w branży IT. I proszę Państwa, dla porównania chciałabym pokazać, jak wyglądają statystyki. Znowu mamy problem, Hubercie. Dziękuję pięknie. W tabelce zobaczycie Państwo średnią unijną, jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet w sektorze IT. Polska wypada na tyle średniej na poziomie 14%, natomiast średnia dla krajów unijnych to jest 16,5%. Natomiast warto zaobserwować spadek od 2008 roku do 2018 roku. To są dane z Eurostatu. Może na wykresie będzie bardziej to widoczne. Ta dysproporcja wynika z tego, że około 3/4 kobiet, kiedy wejdzie do tej branży, niestety decyduje się ją opuścić. Proszę Państwa, chciałabym również pokazać, że ta sytuacja zmienia się na rynku polskim. Jest to związane z różnymi inicjatywami, które są podejmowane na rynku. Mogę prosić o przejście slajdu, dokładnie tak. Pierwsza taka inicjatywa to jest IT for Her. To program mentoringowy dla studentek, doktorantek kierunków IT, które chcą zrealizować swoją ścieżkę kariery w tym sektorze. Women in Technology to z kolei następny program mentoringowy, który zachęca kobiety do podejmowania inicjatyw i podejmowania działań w tej właśnie branży. Inne firmy organizują również Dzień Kariery Kobiety w IT. Nic tak nie stwarza dobrej atmosfery w zespole jak inne kobiety, które dają przykład. Chciałam się również z Państwem podzielić swoimi własnymi badaniami, jak również wynikami badań, które zostały przeprowadzone. Hubercie, czy mogę prosić? Super. Proszę Państwa, to jest ciekawe, że aby być w branży IT, nie wystarczy mieć doświadczenia tylko i wyłącznie czysto technicznego. Z badań firmy Com Creations Group wychodzi, że około 40% kobiet posiada wykształcenie ekonomiczne. Z moich badań wychodzi dokładnie to samo. 80% akurat respondentek posiadało wykształcenie ekonomiczne. Mamy również wykształcenie filologiczne, techniczne, psychologiczne. Na moje pytanie, dlaczego, w jaki sposób te kobiety odnalazły się w branży IT, posiadając doświadczenie filologiczne, one mi odpowiadają, że filologia nauczyła ich myśleć logicznie. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę IT, ukończyły kursy, różnego rodzaju kursy dokształcające online, same uczestniczyły w różnego rodzaju studiach podyplomowych, natomiast bardzo często te panie wskazują, że mimo tego, że nie posiadają tego doświadczenia, one cały czas muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Hubercie, jaka jest motywacja kobiet do pracy w sektorze IT? Pierwszy taki powód, i to jest dla mnie jak gdyby takim dużym nowum, że kobiety zaczynają się interesować tym sektorem nowych technologii. Na drugim miejscu możemy umiejscowić wynagrodzenie i dodatki. Kobiety również zauważają, że na rynku istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na pracę w sektorze IT, jak również pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy. Jeśli mogę prosić o następny slajd. Dlaczego ten sektor IT, dlaczego kobiety są zainteresowane tą pracą? Bardzo często odpowiadają, że to są bardzo ciekawe projekty, to są cały czas wyzwania, cały czas się uczą, to jest bardzo duża dynamika zmian. To jest tak naprawdę przyszłość, bo dzisiaj nie ma praktycznie branży, która nie byłaby naznaczona śladem technologicznym. I moi drodzy Państwo, jeśli pytamy się kobiet, jakie są zalety pracy w IT, to bardzo często kobiety właśnie wskazują, że te nieustanne zmiany, które są w tym środowisku, i tak wskazuje 48% respondentek, dynamiczny rozwój branży, który został wskazany przez 45% respondentek, możliwość kreowania rzeczywistości i ciągła możliwość nauki są tymi impulsami, które właśnie decydują o tym, żeby pracować w tej branży. Natomiast na pytanie, jakie cechy charakteru pomagają w sektorze IT, Kobiety bardzo często wskazują, że na pierwszym miejscu umieściłyby empatię. To umiejętność, która pozwala dobrze zrozumieć współpracowników, zespół, w którym pracują. To umiejętności interpersonalne, to konsekwencja w działaniu, dokładność, wielozadaniowość i bardzo często podkreślana właśnie intuicja. Ja zawsze interesowało mnie również i takie pytanie zadałam respondentkom, jakie strategie stosowały kobiety, aby przetrwać i awansować w branży IT. Hubert, mogę prosić o chmurki? I proszę Państwa, przykładowe trzy wypowiedzi podałam. Bezpośrednio chciałam Państwu pokazać, że często te kobiety nie, że nie miały strategii, tylko konsekwencja, jasne dążenie do celu. Uważają, że awansują ze względu na dobrze wykonywaną pracę, ciągła chęć nauki, zadecydowały o tym, że są w tym, a nie innym miejscu. Dlatego można określić, że kobiety w sektorze nowych technologii przyjmują trzy strategie. Pierwsza strategia jest związana z taką ściśle silną orientacją na cel. Można by powiedzieć, że jest to związana z wymiarem męskości według wymiaru Hofstadego. Druga strategia, można określić ją jako tak zwaną hybrydę. To ciężka praca, ale równocześnie takie cechy kobiece, które w branży IT pomagają, a są związane z dobrą atmosferą w zespole, budową relacji. I trzecia strategia, która wynika z pewności siebie i z poczucia sprawczości. I moi drodzy Państwo, chciałabym jeszcze powiedzieć jak gdyby jedną rzecz. Jak zapytałam się kobiet, jakie czynniki sukcesu mogą określić, jakie właśnie w branży IT pozwoliły im nie tylko przetrwać, ale awansować i z sukcesem czuć się spełnioną zawodowo kobietą, to bardzo często kobiety mi powtarzały, że swoją pozycję musiały udowodnić. Musiały pokazać, że mają wiedzę, kompetencje, umiejętności i dlatego same mówią, żeby próbować nowych możliwości, nie obawiać się, bo trzeba być silną, twardą, klarownie wyznaczać sobie cele, jak również konsekwencje, ciężka praca to zapewniają sukces w tej branży. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, Celina, za to ciekawe wprowadzenie do naszego dzisiejszego webinarium. Korzystając z tego, że mamy panią Nadzieję, która praktyczną stroną IT się zajmuje, chciałem zapytać, które z tych czynników, pani Nadziejo, dla pani są najważniejsze, jeżeli chodzi o motywy wyboru przez kobiety aktywności w sektorze IT? Nie słyszymy pani odpowiedzi. Proszę mówić, jeżeli pani nas słyszy. My tutaj walczymy z problemami, z wyzwaniami technicznymi. Widzimy, że pani mówi, ale byśmy jeszcze chcieli to słyszeć, więc proszę na razie cokolwiek, jakiekolwiek dźwięki emitować po to, żebyśmy mogli skalibrować.
Też nie słyszymy.
Nikt nie słyszy. Nas państwo słyszą, natomiast my nie słyszymy. Czy pani ma mikrofon włączony, bo ikonka jest...
Chyba miałam mikrofon włączony. Pani Nadzieja?
O, teraz.
Tak, świetnie. Cieszymy się, że jest Pani z nami.
To był połowiczny sukces. Jedna sylaba nawet. Był moment, że udało nam się nawiązać, ale dalej nie słyszymy.
Ale najlepiej, jakby pani się rozłączyła i jeszcze raz się połączyła.
Tak, jeżeli możemy poprosić o rozłączenie i dołączenie, to może to rozwiąże ten problem. Czasami te programy płatają nam figle. To może Celina, do ciebie pytanie, to trochę takie uzupełniające w stosunku do tej twojej prezentacji, bo mówiłaś o statystykach, ile kobiet w IT,
no właśnie.
Ale nawet ta liczebność, ten wymiar ilościowy może wyglądać względnie dobrze, bo tutaj nie odbiegamy aż tak bardzo od nawet średniej unijnej,
dokładnie.
Ale pytanie, czy od strony jakościowej, jeżeli chodzi o role, jakie są podejmowane przez kobiety, czy tam możemy jakieś różnice zaobserwować?
Ja może bym powiedziała tak, że jeśli chodzi o sektor nowych technologii, to kobiety mają tutaj bardzo szeroki wachlarz zawodów, które mogą wykonywać. Mogą być programistkami, bo ocenia się, że w Polsce brakuje około 50-60 tysięcy programistów. Mogą być menedżerami projektu i wtedy są takimi sensu stricte menedżerami projektu, które posiadają wiedzę techniczną i biznesową, mogą też stać tylko i wyłącznie po stronie biznesu, mogą być testerami oprogramowania. Wszystko zależy od tego, jakie kompetencje, jakie umiejętności, czy bliższa jest im współpraca z klientem, czy chcą pracować nad oprogramowaniem. Natomiast my możemy również zadać pytanie, dlaczego zatrudniać kobiety właśnie w sektorze nowych technologii? Pierwszym takim powodem to jest to, że zdywersyfikowane zespoły osiągają lepsze wyniki finansowe i nie tylko pod względem płci, i to badania potwierdzają, które zostały przeprowadzone przez firmę McKinsey. Po drugie, w naszym społeczeństwie mamy 50% kobiet, więc szkoda by było nie wykorzystać tego potencjału.
A masz wiedzę, jak jest na studiach informatycznych? Ile procent to kobiety, ile mężczyźni?
Na studiach informatycznych statystyki pokazują, że jeszcze 10 lat temu to było 2-3%, obecnie jest to 10%. Właśnie takie programy jak IT for She mają za zadanie już na etapie przedszkola, szkoły podstawowej, zachęcać dziewczyny, żeby programowały, a te dziewczyny, które są na przykład bardzo dobre z matematyki, żeby szły na studia techniczne. Więc zmienia się postrzeganie roli kobiet w tym sektorze.
Pani Nadzieja, czy teraz się słyszymy i czy my możemy Panią usłyszeć?
Pewnie, zróbmy test. Ja Państwa doskonale słyszę.
Teraz też znacznie lepiej, bo chciałbym w takim razie wrócić do mojego pytania. Które z tych czynników, o których mówiła Pani doktor, są najważniejsze, jeżeli chodzi z Pani doświadczeń o wybory kobiet związania się z branżą IT?
Czyli tak naprawdę co decyduje, tak? Dlaczego kobiety tutaj wybierają w ogóle branżę IT, co tak naprawdę ich nie interesuje? Jasne, jasne. Myślę, że powody są dość oczywiste i tutaj, szczerze mówiąc, nie rozdzielałabym to na kategorie tutaj ze względu na kobiety i mężczyzn. Badań, które przeglądałam tutaj przygotowując się do spotkania z Państwem, widziałam, że kobiety wskazują przede wszystkim taką właśnie fajną atmosferę, nowe wyzwania, ale też wysokie zarobki i możliwość rozwoju. I tutaj wiem, że te trzy aspekty wskazywały, pracy właśnie w IT wskazywało nawet ponad 60% respondentek uwzględnionych w badaniu, więc wydaje mi się, że to są takie kluczowe powody, dla których kobiety w ogóle do IT idą, tak? Powiem też z mojego osobistego doświadczenia, że zajmując się właśnie transformacjami biznesu, muszę powiedzieć, że w większości przypadków technologia jest ich bardzo istotną częścią i w związku z tym myślę, że też IT przyciąga ludzi ambitnych, którzy chcą coś zmienić i też mieć wpływ na rzeczywistość, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy w mniejszym lub w większym stopniu przenieśliśmy się do świata digitalowego, więc wydaje mi się, że ta chęć zmian i uczestniczenia w czymś, co ma rzeczywistą wartość, jest bardzo ważna.
A czy potwierdza Pani też tutaj tę obserwację Celiny, jeżeli chodzi o różnice w przyjmowanych rolach? bo z jednej strony mamy mały odsetek kobiet w IT, to oczywiście się zwiększa z roku na rok, ale czy widzimy różnice w rolach, które są przyjmowane przez kobiety w sektorze? Czy są jakieś obszary, że kobiety się w czymś bardziej specjalizują, też ze względu na pewne predyspozycje, być może pewne inne kompetencje, które wnoszą? Czy tutaj tych różnic nie ma, a jeżeli są, no to z czego też wynikają?
Szczerze mówiąc, tak z perspektywy danych z Accenture, ja nie zaobserwowałam takich różnic tak jakby w stanowiskach, ponieważ u nas 45% wszystkich zatrudnionych kobiet w Accenture osób to są kobiety, więc wydaje mi się, że ten podział pomiędzy stanowiskami jest dość równy akurat w naszym przypadku. Nawet ciekawą daną jest również to, że jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, to też zakładam, że część Państwa mogłaby założyć, że pewnie tam udział kobiet jest zdecydowanie mniejszy, no to w przypadku Accenture kobiety na stanowiskach zarządzających stanowią bodajże 42%, więc wydaje mi się, że nawet tutaj na stanowiskach zarządzających te udziały są dość wyrównane.
No to chciałem się tutaj jeszcze odnieść do tego wątku związanego z tym, że historycznie ta branża nie była przez kobiety postrzegana jako atrakcyjna, mimo że są czynniki, które jak najbardziej świadczą, że jest inaczej. Z czego to wynika, że mieliśmy tak małe wskaźniki? Wcześniej nawet to, co Celina mówiła, że 3% tylko szło kobiet na studia, na kierunki informatyczne. Jakie są najważniejsze bariery, jakie napotykały kobiety w branży IT i które z tych barier dalej są pewnymi obszarami, które ten większą aktywność kobiet być może blokują. O ile blokują, to też stawiam jako otwarte pytanie. To najpierw Celinę o to zapytam, a później naszą ekspertkę.
Dziękuję pięknie. Ja myślę, że trzeba wrócić jak gdyby do podstaw edukacji. Stereotypy są zawsze istniały, czasami mogą być krzywdzące. Te stereotypy są często takimi podtrzymywane rolą, że kobiety są lepsze w kierunkach humanistycznych, a mężczyźni są lepsi w naukach ścisłych. I to często bardzo później pokutuje i powoduje, że kobiety nie mają odwagi, obawiają się, że mogą sobie nie poradzić w tej branży, nie odniosą sukcesu. Tak bym powiedziała właśnie, tak jak to wygląda z badań, które powiedziałam. Moje respondentki powiedziały często, że musiały udowadniać swoje kompetencje. Akurat nie przeprowadzałam badań wśród kobiet, które zrezygnowały z tej branży. Natomiast z nielicznych rozmów dowiadywałam się, że one zrezygnowały, bo nie były tak samo traktowane jako kompetentne osoby. Ale ja bardzo mocno chcę podkreślić, że ten trend się bardzo mocno zmienia. Wciąż mamy do czynienia z tymi stereotypami i myślę, że jeden taki stereotyp, że widzimy, jak myślimy o informatyku, to myślimy o osobie, która żyje w swoim własnym świecie i często mężczyźnie. Natomiast ten stereotyp powoli jest aczkolwiek obalany. Mhm.
Pani Nadziejo, proszę.
Tak, ja jak najbardziej tutaj się... Przepraszam bardzo, ale słyszę Twój głos. Czy mogłabym poprosić o wyciszenie mikrofonu osoby, która jest na spotkaniu połączona? O, dziękuję pięknie. Pięknie dziękuję. Jak najbardziej się zgadzam tutaj z Panią Celiną. Wydaje mi się, że kobiety w branży IT muszą się liczyć z takim całym pokłosiem lat wychowania w świecie podziałów na zawody stricte męskie i stricte damskie i też takiego trochę zaburzonego przekazu w procesie edukacji dotyczącego tego właśnie, że chłopcy lepiej obsługują komputery i ogółem do technologii jest tym bliżej niż dziewczynkom. I wydaje mi się, że każda z tych zmian wymaga czasu i też przede wszystkim takich kolejnych pokoleń edukowanych w nowoczesny sposób. I wydaje mi się, że powoli, ale sukcesywnie też młode dziewczyny przekonują się, że studia informatyczne czy ekonometryczne mogą zapewnić im ciekawą pracę i będą chciały w tej pracy zostać. Jeśli chodzi natomiast o wyzwania, to wydaje mi się, że tutaj największym wyzwaniem są panujące stereotypy, o których tutaj pani doktor już też wspomniała i wynikający z nich tak zwany confidence gap.
Na razie mamy ten jeden, że kobiety się nie sprawdzają w IT, tutaj, który Celina tak ogólnie zarysowała. Ale gdybyśmy mogli też te stereotypy rozbroić, pokazać, czy one rzeczywiście wpływają, czy nie i jakie to są. To co jeszcze by pani dodała do tej listy stereotypów?
Jasne, jak najbardziej. Myślę, że to, co też się pojawiło w ramach tych silnych stron, które tutaj pani doktor wyświetlała na wykresie, że kobiety są często bardziej empatyczne i że to jest ich mocna strona i tym się w ramach projektów opiekują. Także nie mają właśnie na przykład kompetencji takich liderskich. Wydaje mi się, że to też często się pojawia. Nawet w badaniach właśnie przygotowując się, przeglądałam badania i widziałam, że często kobiety nawet wskazują, że wolałyby mieć szefa mężczyznę niż inną kobietę, co też moim zdaniem jest bardzo krzywdzące dla wszystkich młodych liderek, które próbują się w tej branży rozwinąć.
Czy jeszcze jakieś inne stereotypy albo inne bariery poza stereotypami? Bo tutaj można zadać też takie pytanie. Nawet jeżeli mamy teraz te 10% średnio uogólniając studentek na kierunkach informatycznych, to pytanie, czy wśród kandydatów jest też taka sama proporcja, czy na przykład jest proporcja taka, jak jest w społeczeństwie, pół na pół, a tylko 10% się dostaje? Czy tutaj mają panie jakąś wiedzę, bo to też byłby taki element, że być może ta bariera związana jest z tym, że już wchodząc w pewne role, zamykam sobie nawet taką percepcję, że to może być zawód dla mnie i się na czymś innym kieruję, fokusuję, próbuję skupić, albo z drugiej strony właśnie jest też tak, że być może jakieś cechy, które mam, powodują, że dostają się na studia mężczyźni, a nie kobiety.
Akurat takich danych, przyznam szczerze, nie mam, nie posiadam. Natomiast myślę, że jeszcze jedną taką barierą, stereotypem, o którym bym powiedziała, to często te młodsze respondentki powiedziały mi, że spotykały się z takimi seksistowskimi stwierdzeniami, że ze strony mężczyzn nie były poważnie traktowane, musiały kilkakrotnie udowadniać, że posiadają wiedzę, kompetencje. No, kiedy już osiągnięto ten pułap, udowodniły, że potrafią, wtedy były traktowane jako pełnoprawne członkinie zespołu. Jedna z respondentek powiedziała, że będąc menedżerem projektu, architekt, żeby potwierdzić pewne ustalenia, które zostały poczynione z klientem, nie dowierzał jej jako kobiecie, poszedł do innego programisty, mężczyzny, żeby mieć pewność, że ta kobieta, menedżer projektu, rzeczywiście ma rację i właściwe informacje przekazuje. Tak? Więc taki początkowy brak zaufania. Mhm.
A czy badały panie źródło tych stereotypów? Skąd one się wzięły? Jaki był początek? Co je wzmacniało? Bo tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy takie myśli o kobietach, no to mamy też pewne skojarzenia, tak? Mamy popkulturowe różne produkcje, na przykład serial IT Crowd, gdzie jest kobieta, która te kompetencje ma na innym poziomie niż mężczyźni, którzy są przedstawieni w serialu. Komediowy charakter, ale być może też wzmacniający pewne postawy.
No i na pewno to wzmacnia właśnie taką postawę. Filmy, różnego rodzaju żarty, które się pojawiają, na pewno wzmacniają te stereotypy. I często kobiety, które już decydują się na wejście do tej branży, wiedzą, że będą musiały walczyć z tymi barierami, z tymi stereotypami, ale badania pokazują, że one sobie naprawdę świetnie radzą. Różnego rodzaju programy mentoringowe, nawet w programie IT for Her, który został założony przez Fundację Perspektywy, to inne kobiety, mentorki, czy nawet mężczyźni mentorzy pokazują, jakie role, jakie zawody kobiety mogą spełniać, w jaki sposób mogą się realizować.
Czy jeszcze do tych stereotypów chciałaby się pani odnieść? Może właśnie do jakiegoś sposobu, w jaki z tymi stereotypami można walczyć, albo co robią firmy, które mają deficyty kompetencji w IT i tutaj poszukują pracowników, bo przed pandemią informatycy byli rozchwytywani. Czasy pandemii spowodowały, że informatycy są jeszcze bardziej rozchwytywani. No i jeżeli utrzyma się trend, to pewnie po pandemii, licząc, że to prędzej czy później nastąpi, ci informatycy będą też jeszcze bardziej rozchwytywani. Więc jeżeli część osób, mimo predyspozycji kompetencji, nie widzi się w tym obszarze, właśnie przez być może takie stereotypy, no to pytanie, co robią firmy, żeby to negatywne zjawisko wyeliminować? Czy może pani pokazać jakieś przykładowe inicjatywy, jakieś działania, które tutaj w ten problem by się wpisywały?
Jasne, jak najbardziej. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Accenture, to globalnym celem w ramach globalnej, takim kluczowym celem w ramach globalnej strategii firmy jest osiągnięcie w ogóle 50% udziału kobiet w całej strukturze zatrudnienia do roku 2025. I wydaje mi się, że patrząc na aktualne dane, ten cel uda się osiągnąć. I żeby podtrzymywać tak jakby tą tendencję i żeby móc ten cel osiągnąć, organizacja wdraża naprawdę wiele inicjatyw związanych z wsparciem kobiet w IT. Myślę, że taką najciekawszą inicjatywą, którą również mogli już Państwo słyszeć, jest to Careft Academy, czyli projekt realizowany we współpracy Accenture i Stowarzyszenia Geek Girls Careers. Jest to taki trzytygodniowy cykl szkoleń pomagający właśnie kobietom zwiększyć kompetencje zawodowe w obszarze technologii ogółem. Jeśli ktoś może tutaj ze słuchaczy chciałby wziąć udział, to pierwszym etapem rekrutacji jest wysłanie CV, następnie wybrane kandydatki otrzymują dostępy do testów, przechodzą rozmowę telefoniczną i odbywają właśnie te trzytygodniowe warsztaty z ekspertami od technologii, którzy ich szkolą. I najfajniejszym tutaj elementem wydaje mi się, że tego programu jest to, że ponad 70% uczestniczek finalnie otrzymuje pracę w firmie technologicznej, jaką jest Accenture, więc wydaje mi się, że to jest taka inicjatywa, która wprost przekłada się na rozwój ścieżek kariery. Oprócz tego firma prowadzi wiele programów edukacyjnych stricte w obszarze IT, czyli Java Academy, Let's Test It i wiele, wiele innych, których można po prostu sprawdzić sobie bezpośrednio na stronie. Oprócz tego wydaje mi się, że kluczowe jest również takie wsparcie takich liderek, które już pracują w organizacji. I tutaj chciałabym też zaznaczyć to, że prezeską Accenture jest kobieta Julie Sweet, która również wydaje mi się, że to też, co pani doktor wspominała, że jest bardzo ważne, że jeśli mamy liderki na tak wysokich stanowiskach, no to buduje to taką pewną świadomość możliwości i właśnie pewność siebie, jeśli chodzi o rozwój kariery w dużych korporacjach. Oprócz tego wydaje mi się, że bardzo istotne jest również to, że organizacja cyklicznie bada potrzeby kobiet i też publikuje różnego rodzaju badania i raporty, które pozwalają właśnie tą świadomość budować. I tutaj z takich najciekawszych to jest na przykład Resetting Tech Culture, 5 Strategies to Keep Women in Tech. I to jest taki bardzo fajny raport pokazujący bardzo konkretne strategie też dla innych organizacji, w jaki sposób mają zatrzymać kobiety w technologii i jak mogą ich wesprzeć właśnie w rozwoju swoich ścieżek kariery. I drugim takim raportem, o którym chciałam wspomnieć, też jego nazwę bardzo lubię, When She Rises, We All Rise, pokazujący, jaki wpływ ma wsparcie kobiet na tak jakby pozostałe zespoły, jakie efektywnościowe, konkretne wskaźniki poprawia właśnie wsparcie kobiet i ich rozwoju w organizacji.
Zapytać, jaki jest wpływ na wydajność, bo tutaj obserwując to, że zwiększa się udział kobiet jako zatrudnionych, to czy mają Państwo przełożenie na wyniki, a jeżeli tak, to jakie, w jakich obszarach i co daje, tak mówiąc wprost, jakie korzyści zatrudnianie kobiet, poza tym, że mamy pewne luki kompetencyjne, które w ogóle z deficytem informatyków rozwiązujemy, zatrudniając kolejne osoby.
Jasne, tak. Luki kompetencyjne to jest taka pierwsza i podstawowa rzecz, natomiast drugie, co jest bardzo istotne z perspektywy większych właśnie takich korporacji, jest to, że kultura równości też znacząco wspiera funkcjonowanie tak zwanych innowacyjnych mindsetów w środowisku biznesowym, czyli chodzi o to, że w badanych organizacjach, jak porównywaliśmy organizacje, w których te wskaźniki są wyrównane i organizacje powiedzmy ze słabszą kulturą równości, ten wskaźnik innowacyjności poszczególnych zespołów był o 6 razy wyższy w tych właśnie organizacjach, które miały tą kulturę równości na wysokim poziomie, czyli te udziały wyrównane. Tak więc to właśnie wskazuje ten raport, o którym powiedziałam, When She Rises, We All Rise. I to jest taki kluczowy wskaźnik, który udało się zbadać. Nie mam szczerze mówiąc danych dotyczących stricte efektywności, jak to poprawia efektywność, natomiast tak mogę przyjąć takie założenia, że zdecydowanie ta efektywność jest wyższa, chociażby przyjmując założenie na temat tych danych, które tutaj pani doktor wskazała, na temat też kompetencji, które często kobiety w IT posiadają ze swoich poprzednich doświadczeń, czy ze swoich poprzednich studiów, czy z poprzednich prac, które wykonywały, tak, bo należy pamiętać o tym, że część kobiet po prostu dość często się przebranżawia do branży IT i wtedy przychodząc do takiego zespołu jest w stanie znacząco rozszerzyć jego kompetencje.
Bardzo dziękujemy. To są rozwiązania z dużych firm, gdzie jest też pewna specyficzna kultura świadomie kształtowana po to, żeby pewne parametry kulturowe wzmacniać i tym się zarządza. Czy w małych firmach też możemy obserwować takie zjawiska? Czy jeżeli chodzi o IT dla kobiet w mniejszych firmach, to ta kultura organizacyjna, czy ona jest jakimś elementem blokującym potencjalny awans, ekspansję w tych mniejszych firmach, czy też możemy widzieć jakieś zjawiska, które to wyrównują?
Dziękuję. Ja jeszcze chciałabym może uzupełnić wypowiedź tutaj pani Nadziei, bo będąc doradcą akademickim w projekcie CEMS-u, to jest program, który jest realizowany przez studentów na zlecenie firm. Ostatni projekt, który realizują studenci dla firmy McKinsey, to są zespoły, to jest 14 zespołów z całego świata, którzy właśnie pracują nad tym, jakie zaproponować inicjatywy, które wprowadzą diversity do firm. I okazuje się właśnie, że z tych 14 projektów, aż 10 projektów jest związanych z tym, jak przyciągnąć kobiety nie tylko do sektora IT, ale jak wzmocnić, żeby one zdobywały coraz wyższe pozycje. Ja jeszcze powiem, że według najnowszego raportu i badań, które zostały przeprowadzone przez firmę McKinsey, tam, gdzie są zdywersyfikowane zespoły, biorąc pod uwagę nawet płeć, okazuje się, że te zespoły osiągają lepsze wyniki finansowe, więc mamy już przełożenie na efektywność. Powiem tak, że jeśli chodzi o firmy, korporacje i większe firmy, są one na o wiele lepszym i bardziej zaawansowanym poziomie, mówiąc o włączeniu kobiet na stanowiska kierownicze w branży IT. Tutaj firmy małe i średnie, powiedziałabym, że wręcz kuleją, ale nie można jak gdyby do końca przekreślać tych inicjatyw, bo wszystko zależy od kultury organizacyjnej firmy, od właściciela, jakie postawy, jakie przekonania on ma, czy jest zainteresowany, żeby włączać kobiety na stanowiska menedżerskie w branży nowych technologii. Zupełnie inną grupą są startupy, gdzie tutaj mogłabym z pełną świadomością powiedzieć, że technologia jak gdyby nie ma płci, bo bardzo mocno liczą się tak naprawdę kompetencje, determinacja, upór, osiągnięcie celu i dobra atmosfera w zespole, do którą wnoszą kobiety.
No właśnie, bo tutaj można postawić takie pytanie, czy w ogóle te kompetencje z perspektywy, nie wiem, profilu kompetencyjnego, który wykreślamy po to, żeby określić, na jakich kompetencjach nam zależy, czy jest różnica w reprezentacji tych poszczególnych kompetencji ze względu na płeć? Czy to jest tylko taki element, który gdzieś... Na ile rzeczywiście ma to tak duże znaczenie, bo może się okazać, że nie patrząc w ogóle na płeć osoby, patrzę tylko na kompetencje. I jeżeli mam kompetencje, to zatrudniam daną osobę. Chyba że mam właśnie, tak jak panie mówią, pewne polityki, pewne wskaźniki, które mają przez różnorodność doprowadzić do zwiększenia efektywności. Ale też może się okazać, że jeżeli wprowadzam coś na kształt, nie chcę tego tak nazywać jako pewne parytety, ale że wtedy te kompetencje same w sobie mają drugorzędne znaczenie, bo ja muszę spełnić jakąś kwotę. Czy tutaj nie ma takiego ryzyka, że bazując tylko na tym, co może być może barierą dla mniejszych firm, trudno będzie to zmienić? Celina, jak myślisz?
Dziękuję pięknie za to pytanie, Bartku. Ja myślę, że wszędzie trzeba zachować zdrowy rozsądek i to jest bardzo mądre pytanie, bo tak naprawdę jeżeli założymy parytet, że mamy 50% kobiet zatrudnić na stanowiskach kierowniczych, a natomiast nie jesteśmy w stanie znaleźć tych kobiet, no to taka regulacja traci rację bytu, bo to oznacza, że firma wtedy zatrudni kobiety, które będą posiadały mniejsze kompetencje niż te, które poszukujemy. I to może być z krzywdą oczywiście i ze szkodą dla firmy, dla jej wyników finansowych. Takie jest moje osobiste zdanie. Ja tutaj zawsze patrzę na to, żeby jednak patrzeć zdroworozsądkowo, tak? Te kompetencje, zatrudniamy osoby, bo ma określone kompetencje. Natomiast jak gdyby moim głównym celem, jeśli chodzi o włączanie kobiet do sektora nowych technologii, jest umożliwienie im wejścia do tego sektora, który bądź co bądź jest zdominowany przez mężczyzn i pokazanie, że kobiety też mogą być równoprawnymi członkami tych zespołów.
To samo pytanie do pani Nadziei skieruję. Czy właśnie ten element pewnego ryzyka związanego z parytetami nie przyczyni się do być może nawet pogłębienia pewnych stereotypów, jeżeli byśmy pewne wartości przyspieszyli, zakładając, że chcemy mieć 50%, a nie mamy akurat tych kompetencji na tym najwyższym poziomie, tylko kierując się innym kryterium, wprowadzamy to, o czym mówiła pani doktor. Jak to jasne. Z pani wygląda?
Pewnie. Wydaje mi się, że kluczowe jest właśnie nie przypisywanie też właśnie konkretnych cech behawioralnych czy kompetencji do płci, ponieważ tak jak właśnie Państwo powiedzieli, może to po prostu powielać krzywdzące dla obu grup stereotypy. Zakładam, że firmy, które stawiają sobie takie KPI i takie cele, nie mają kryterium rekrutacyjnego, że polegającego na płci, tylko właśnie promują szereg inicjatyw i wdrażają szereg inicjatyw wspierających po prostu rekrutację dla kobiet, tak jak wspomniałam właśnie o tej inicjatywie Carers Academy lub wiele innych, które po prostu zwiększają zainteresowanie kobiet daną organizacją lub pozwalają im wesprzeć je tak jakby na pierwszych etapach rozpoczęcia tej kariery, dzięki czemu wyrównanie tych wskaźników jest możliwe. Natomiast absolutnie nie wyobrażam sobie kryterium rekrutacyjnego polegającego na płci w celu dowiedzenia jakiegoś konkretnego tutaj KPI lub wskaźnika. Myślę, że żadna korporacja lub inna firma nie mogłaby sobie na coś takiego pozwolić, bo byłoby to po prostu niezgodne z prawem nawet.
No tak, dyskryminacja, no to jest jasny element, ale może być pewien element takiego cichego kryterium, że gdzieś byśmy chcieli, mając na uwadze taki target w postaci 50% czy jakiegoś innego rozkładu. To tylko mówię o takim elemencie, bo oczywiście, gdybyśmy odrzucili jakąś kandydaturę tylko ze względu na przykład na płeć, no to podlegamy zarzutom dyskryminacyjnym. Chciałem zapytać z perspektywy osób, które być może dopiero myślą o rozpoczęciu swojej kariery w branży IT, jakie kompetencje są najistotniejsze, kluczowe i w jaki sposób taka osoba, która jeszcze nie jest ukształtowana i jest przed wyborem swojej ścieżki zawodowej w przyszłości, jak te kompetencje może wzmacniać? To może Celina od siebie zaczniemy.
Dziękuję pięknie, Bartku. Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli osoba myśli o branży nowych technologii, na rynku jest bardzo dużo programów, bezpłatnych kursów, na których taka kobieta może uczestniczyć. Są grupy wsparcia na Facebooku. Jest Tech Summit, który jest organizowany raz w roku, gdzie kobiety, które pracują w branży IT, doradzają innym kobietom, jakie role, jakie zadania są wykonywane w tym sektorze. To uczestnictwo również w targach pracy, w konferencjach, w różnego rodzaju seminariach, po prostu bycie aktywnym. A cechy, które na pewno branża IT bardzo poszukuje, to jest to związane z ciągłą nauką. Ta branża, która bardzo dynamicznie się rozwija i na pewno osoby, które chcą być w tej branży, muszą się z tym liczyć. Nieustanna i ciągła zmiana.
Dziękuję. I to samo pytanie do naszej ekspertki praktyki.
Jasne. Jak najbardziej tutaj się zgadzam z panią doktor, bo wydaje mi się, że tych inicjatyw rzeczywiście dla kobiet, które chcą rozpocząć swoją karierę w IT, jest teraz bardzo dużo, nawet czasami się zastanawiam, czy nie za dużo, bo ciężko wybrać rzeczywiście takie, które będą miały przełożenia później na dalszą ścieżkę kariery i rzeczywiście dadzą po prostu praktyczne doświadczenie, które przyda się w pracy. Natomiast właśnie wydaje mi się, że bardzo istotne jest przyjęcie takiego założenia i też świadomość tego, że ta branża bardzo dynamicznie się rozwija, tak jak powiedziała pani doktor, więc warto być przygotowanym na to, że technologia, którą wyuczymy na starcie, tak lub kompetencje, które będziemy mieli na starcie, na pewno nie wystarczą nam do końca kariery. Po prostu trzeba przygotować się na to, że to branża, która wymaga ciągłej nauki i też takiej otwartej głowy na nowe technologie, których powiedzmy rok temu jeszcze moglibyśmy się nawet nie spodziewać, a już teraz są po prostu top i musimy się na to absolutnie przygotować.
Ale co, inwestując jako potencjalny pracownik sam z siebie w swoje kompetencje i w to, że one się będą zmieniać, bo być może firma, jeżeli mnie zatrudnia, no to zakłada, że moje perspektywy rozwojowe nie będą tak istotne, tylko to, żeby zrealizować zadania, które stoją. Nawet może się okazać, że jeżeli ktoś już znajdzie swoją przestrzeń w IT, no to wraz z rozwojem tych kompetencji będą rosły oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń, innych wyzwań, zadań, a jeżeli dalej utrzymuję pewne systemy, to te kompetencje muszę utrzymać. Czy ja sam powinienem myśleć w kategoriach rozwoju, czy może też rola instytucji publicznych, pewnych polityk publicznych, po to, żeby też na tym rynku pracy w kompetencje odpowiednie wyposażać osoby, które dopiero myślą o tej swojej przyszłości. Jaka jest, jak polityka publiczna, tak konkludując, może wspierać pracowników w rozszerzaniu kompetencji niezbędnych w branży cyfrowej?
Już na etapie szkoły podstawowej, w niektórych szkołach mamy obowiązkowe lekcje programowania. Właśnie w ramach inicjatywy Fundacji Perspektywy IT for Her, osoby, pracownicy, kobiety, które są na stanowiskach związanych z IT, prowadzą wolontariat, organizują warsztaty, seminaria, lekcje dla dzieci właśnie z mniejszych miejscowości, które nie mają już szansy na taką, na taki duży właśnie ukierunkowanie na taką wiedzę IT. I tak jak mówiła pani Nadzieja, tych inicjatyw obecnie na rynku jest tak dużo, że naprawdę można powiedzieć, które z nich można, z których wybrać. Różnego rodzaju konkursy, programy stażowe dla studentek. Myślę, że to jest to, w którym kierunku należy po prostu iść.
Mhm. Chciałbym jeszcze chwilę wrócić do tych aspektów kulturowych, kultur organizacyjnych, też pewnych różnic, jeżeli chodzi o kultury narodowe. Czy mamy kraje, w których te wskaźniki związane z aktywnością kobiet w IT są znacznie lepsze, na wyższym poziomie i z czego wynika to, że akurat w tych krajach ten wskaźnik jest tak wysoki? Bo to też może być pewien punkt odniesienia do pewnych działań przyjmowanych z perspektywy naszego kraju. To może zapytam teraz, żeby była ta różnorodność naszą drogą ekspertkę, która się z nami łączy.
Pewnie, czy mogłabym jeszcze poprosić o powtórzenie pytania, bo właśnie mnie rozłączyło na chwilę niestety webinar w czasach COVID-owych.
Pytanie brzmi, czy możemy obserwować różnice w poszczególnych krajach, jeżeli chodzi o tą rolę kobiet i w jaki sposób liderzy swoją pozycję budują? Po to, żeby przenieść pewne dobre praktyki być może na inne kraje. Które są wzorcowe, czy na najwyższym poziomie i co decyduje o takich wskaźnikach w tych krajach?
Bardzo dziękuję za pytanie. Na pewno jest bardzo interesujące i ważne. Ja niestety z perspektywy praktyki nie mam takiego porównania. Muszę zaznaczyć też, że pracując właśnie w globalnej firmie, mamy dość wystandaryzowane tutaj wskaźniki i powiedzmy podejście, jeśli chodzi o wsparcie kobiet, więc szczerze mówiąc dość ciężko mi się odnieść do tego, jak to w poszczególnych krajach wygląda, więc być może tutaj
ale
pani doktor...
Nie szkodzi, bo mamy na sali naszą drogą Celinę. Pani doktor, bardzo proszę.
Dziękuję pięknie. Ja może potwierdzę, że rzeczywiście firmy globalne starają się wdrożyć takie same inicjatywy we wszystkich krajach. I tak jak obecnie realizujemy te inicjatywę właśnie w ramach projektów biznesowych, w ramach programu CEMS dla firmy McKinsey, firma nas poprosiła, żeby te inicjatywy mogły zostać wdrożone w skali globalnej. Przykładem kraju, w którym mamy dużą obecność kobiet na stanowiskach IT, jest właśnie Estonia. Estonia, malutki kraj, który posiada te usługi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast to, co chciałam zaznaczyć, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej, patrząc na ten drugi wykres, który Państwu przedstawiałam, biorąc pod uwagę okres 2008-2018 rok, ten spadek był o wiele większy w krajach rozwijających się, biorąc pod uwagę Polskę, Bułgarię, Węgry czy Czechy, niż ten spadek, który był widoczny w krajach rozwiniętych typu Belgia, Dania, Estonia. Jest to związane z tym, tak jak wspominałam na samym początku, że w branży nowych technologii te kobiety, które weszły do tego sektora, później często zniechęcały się tą ciągłą nauką i ciągłą aktualizacją wiedzy. Natomiast te najlepsze praktyki to są cały czas wdrażane na poziomie globalnym, bym powiedziała. Nie istnieje tak duże zróżnicowanie. Natomiast powiedziałabym jako ciekawostkę, że analizując rynek amerykański, analizując rynek polski, tych inicjatyw na rynku polskim jest o wiele więcej niż na rynku amerykańskim.
Czyli tutaj może większa potrzeba, tak? To z tego...
Jest na pewno większa potrzeba. Być może wynika to już z dojrzałości rynku amerykańskiego. Z kolei na rynku amerykańskim jest bardzo dobrze rozwinięty system mentoringowy i my uczymy się na przykładzie systemu tutaj amerykańskiego, bo okazuje się, że te kobiety, które mają takiego mentora, bardzo dobrze sobie później radzą i są przykładem dla innych kobiet, że tak powiem, ich następczeń. W wielu firmach panuje również takie przekonanie, że jeśli kobieta na stanowisku IT awansuje na wyższą pozycję, jest jej zadaniem, bo jest być mentorem dla osoby, kobiety, która na przykład zajmuje jej stanowisko. Więc jest to taki proces dwutorowy wzajemnej pomocy, bym powiedziała, który my bardzo dobrze bierzemy przykład z innych krajów, które już są na wiele wyższym poziomie zaawansowania, biorąc pod uwagę udział tych kobiet. Mhm. Natomiast na tle ogólnej, średniej Unii Europejskiej nie wypadamy tak źle. Mhm.
Mówiły panie, że tutaj z perspektywy firm to się bardzo zmienia i duże firmy realizują pewne programy, inicjatywy po to, żeby te wskaźniki zmieniać. Natomiast też Celina mówiłaś na początku, że jest nawet takie stereotypowe postrzeganie kobiet w IT jako mniej kompetentnych. I chciałem o to zapytać, czy to też nie jest pewna bariera, jeżeli chodzi o postrzeganie klientów, że jeżeli mam pracownice, które są kobietami, które są super specjalistkami w obszarze IT, czy to może być taki element, że klient będzie miał wątpliwości, czy jego projekty zostaną odpowiednio, w odpowiedniej jakości zrealizowane.
I doprowadzone do końca. Pytanie do mnie, bo się nie...
Tak, pytanie do ciebie i tutaj do pani Nadziei.
Dziękuję pięknie. Kto... Ja myślę, że zawsze będę powtarzała, że wszystko zależy od kultury organizacyjnej. Jeżeli kultura organizacyjna promuje kobiety i podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, żeby włączać się kobiety do obejmowania stanowisk kierowniczych, to taki menedżer nie będzie miał problemu, żeby ta kobieta jako menedżer projektu realizowała ten projekt dla innego klienta. Natomiast, tak jak powtarzałam, kobieta bardzo często musi kilkakrotnie udowadniać swoje kwalifikacje, swoje umiejętności, ale po pewnym czasie staje się już pełnoprawnym członkiem firmy.
Wewnątrz tak, ale na zewnątrz, jeżeli mam nowych klientów, to cały czas taka kobieta być może musi z tym stereotypem walczyć. Z tym, bo
i
nie
musi
jest...
udowadniać swoje kompetencje, na pewno. No. Na pewno tak jest, ale te kobiety, które na samym początku walczyły z tymi stereotypami, one później świetnie sobie radzą. Te wszystkie respondentki, to co było dla mnie ciekawe, one czuły się naprawdę spełnione, one czuły się szczęśliwe, zadowolone i uważały, że firma tutaj udzieliła im bardzo dużego wsparcia. Być może akurat trafiłam na takie respondentki, na takie panie, które z sukcesem awansowały i zajmowały kolejne stanowiska.
Czy ten problem, o którym rozmawiamy, też występuje w doświadczeniach pani Nadziei?
Myślę, że odpowiem dwojako na to pytanie. Ja się zajmuję właśnie transformacjami i to z reguły są bardzo trudne tematy, zarówno z perspektywy organizacji, ale też pracowników, na przykład hybrydacja modelu dystrybucji lub transformacja do chmury. To są bardzo duże zmiany, które budzą taki strach i powiedzmy niepewność z perspektywy organizacji i ludzi, z którymi współpracujemy. Dlatego, tak jak powiedziała tutaj pani doktor, kluczowe jest oczywiście prezentacja swoich kompetencji i głęboka wiedza ekspercka, ale z drugiej strony pomaga też bardzo zrozumienie tak jakby potrzeb zaangażowanych powiedzmy w transformację, w tą zmianę, której dokonujemy i na przykład jak ta technologia finalnie na użytkowników końcowych lub bądź na pracowników wpłynie. To są również bardzo duże nakłady finansowe i zasobowe, więc pewnie czasami zdarzają się sytuacje, w których mam poczucie, że ktoś ma do mnie mniejsze zaufanie ze względu na to, że jestem młodą kobietą. Natomiast w takich sytuacjach wydaje mi się, że kluczowe jest nie skupienie się na tym, żeby przekonać tę osobę do swoich kompetencji, tylko po prostu wykonywanie swojej pracy w najlepszy możliwy sposób i rzeczywiście po czasie wydaje mi się, że większość osób jak najbardziej jak najbardziej te stereotypy pozostawia za sobą i ma jednak to zaufanie. I rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby organizacja wspierała kobiety i też budowała jej wizerunek jako ekspertek, jako równoprawnych właśnie ekspertek i liderek i po prostu też pomagała właśnie zbudować tą świadomość, też korzyści, które przyniosą tak jakby pracując nad jakimś konkretnym projektem.
Bardzo, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja może jeszcze tutaj chciałam się odwołać do wypowiedzi pani Nadziei i jednocześnie do ostatniego webinarium, w którym brał nasz kolega udział Albert Tomaszewski, które było poświęcone transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, więc my niejako kontynuujemy ten sam nurt. I Albert bardzo fajnie pokazał na wykresie, że transformacja cyfrowa obejmuje tak naprawdę wiele obszarów, obejmuje makrootoczenie, wprowadza przede wszystkim zmiany. Badania jednocześnie pokazują, że właśnie kobiety na etapie wprowadzania tych zmian okazują się często bardzo dobrymi konsultantami, wdrożeniowcami, pokazując jak... Tak, dokładnie, dziękuję. Pokazując, jakie będą konsekwencje tych zmian wywołanych przez transformację cyfrową.
No dobrze, nasz czas powoli dobiega końca. Chciałem jeszcze na zakończenie zapytać, jakiej rad, może po 3 rady mogłyby panie udzielić kobietom, które chcą pracować w sektorze IT na stanowiskach kierowniczych, a są na początku swojej ścieżki kariery? Kto chciałby zacząć, bardzo proszę. To może pani Nadzieja, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pewnie. Myślę, że warto nawiązać przede wszystkim do tego, co podkreślałyśmy tutaj z panią doktor w trakcie całej dyskusji, czyli umiejętność przyswajania właśnie nowych rzeczy i chęć uczenia się. To jest bardzo ważne ze względu na właśnie dynamikę rozwoju tej branży. Druga rada, myślę, że którą bym dała, to jest... Myślę, że warto reagować na próby odmiennego traktowania, czyli nie ignorować sytuacji, w których tworzone są dla nas jakieś specjalne warunki, bądź nasze prawa są w jakiś sposób dyskryminowane. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby reagować na takie sytuacje i jasno wyznaczać granice, które mamy, bo wydaje mi się, że tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zbudować szacunek i rzeczywiście tutaj dojść do jakichś bardzo wysokich stanowisk. I trzecia rada jest taka, że wydaje mi się, że warto mieć dystans, to jest taka moja bardzo personalna rada. Typowo męskie branże też mają to do siebie, że komunikacja w nich bywa nieraz bardzo bezpośrednia, no i wtedy po prostu takie poczucie humoru, dystans i cięta riposta bardzo się przydają, żeby zbudować taką pewną pozycję w zespole.
Bardzo dziękujemy. Czy do tej listy coś, Telina, chciałabyś dodać?
Tak, ja bym dodała i to, co jedna z respondentek bardzo mocno wskazywała. Wyznacz sobie cel, wyznacz sobie kroki, które będą prowadziły do osiągnięcia tego celu, a później konsekwentnie je realizuj.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą ciekawą dyskusję. Naszymi gośćmi była pani Nadzieja Krupowicz, konsultantka cyfrowa w firmie Accenture oraz dr Celina Sołek-Borowska z Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH. Tematem była rola kobiet w sektorze IT. Zapraszamy na kolejne webinarium Instytutu Zarządzania. Dziękuję Państwu za udział w wydarzeniu.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Bartku. Dziękuję Pani Nadziejo. Dziękujemy.
Dziękuję.